Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grania na planszy. No i chyba piekło zamarzło.
A tak, ponieważ...
Nigdy chyba nie zrobiliśmy żadnej gry.
Jako odcinka, jako takiego.
No nie, jakieś tam wspominkowe, że tam zagraliśmy w coś, ale w sumie nigdy nie zrecenzowaliśmy gry Witala Lacerdy, takiej pełnoprawnej recenzji i całego odcinka poświęconego.
Escape Plan był blisko, bo nawet kiedyś kupiliśmy.
No jest, gdzieś tam jeszcze. No,
no ale...
No dobra, ale,
no, ale...
No tak, Windziarz i
Ciuniek.
Ja powiem tylko tyle, że ja oczywiście prawie wszystkie gry Lacerdy mam, tam nie zatrzymałem, nie mam Weather Machine prawdopodobnie. Co było przed Weather Machine?
On Mars?
On Mars mam, a po Weather Machine? To właśnie
po Weather Machine jest Speakeasy.
Okay.
Nie, jeszcze w międzyczasie było Inventions.
A, Inventions też nie mam. No, no to ja się już zatrzymałem, że Weather Machine nie mam, Inventions nie mam, no i przetargałeś Speakeasy.
Tak jest, przytargałem Speakeasy, ponieważ wpadł w moje ręce. Byłem bardzo ciekaw tego, jak ta gra będzie się prezentowała, bo z jednej strony Vital Lacerda to jest taki autor, którego gry nadal trochę mnie intrygują, ale wiem, że niczego nie powinienem się po nich spodziewać, bo to absolutnie nie jest moja stylistyka, moja wrażliwość i mój sposób projektowania gier, mimo że te jego gry różnią się
lubiane
od siebie.
Są, no.
Są lubiane, ale też różnią
też
się.
Tak,
to,
tak,
to nie jest tak, że to jest...
To nie jest autor jednego kopyta, tak.
Tak, nie są wszystkie na jedno kopyto, więc jak porównasz sobie coś wcześniejszego w stylu CO2 do czegoś późniejszego w stylu On Mars i teraz podejdziemy do Speakeasy, to widać, że jedyną wspólną cechą tych gier jest to, że pudełko jest spore.
Na pudełku, i poziom skomplikowania duże, nie?
Na pudełku pewnie będzie Eagle Griffon Games i pewnie, żeby wykonać jakąkolwiek akcję, trzeba będzie na początku rozwiązać łamigłówkę, żeby w ogóle móc cokolwiek zrobić. I to jest pierwsza różnica, którą ma Speakeasy w stosunku do takiej archetypicznej gry Vital Lacerdy. Jest to przystępne.
No, ja tak nawiązując do tego, co powiedziałeś, to zgodzę się z tym, że są tacy autorzy, na przykład autor na te, czyli wszystkie te tułatiukany i tak dalej, gdzie ja po prostu widzę, jak on recyklinguje swoje własne pomysły albo z pięciu gier zlepia jedną kolejną nową, to w przypadku faktycznie Vitala Lacerdy, przynajmniej w te rzeczy, które ja grałem, nie ma tego, ale wszystkie mają jeden wspólny mianownik, mianowicie większość jego z gier, albo nawet wszystkie, jeżeli chodzi o ciężkość na Boarding Geeku, zawsze w górnych granicach, czyli bliżej piątki niż bliżej jedynki.
Mm-hmm.
Gdybyśmy, generalizuję oczywiście, bo mogą być to 4, może być to 4,43 i tak dalej. W przypadku Speakeasy tutaj warto wspomnieć o tym, że jest to gra z zeszłego roku i wtedy miała ona premierę, ale już jest 256 w rankingu Boarding Geeku. 124, jeżeli chodzi o strategię, gry strategiczne. Chodzi w Warhuncie solo do 4 graczy. Wszyscy mówią, że tutaj wskazują, że na 3 graczy jest najlepiej. I czas rozgrywki mnie bardzo rozwalił, bo jest między 50 a 180 minut. A z tego, co zrozumiałem, no to my wczoraj graliśmy 3 godziny. Tak? 3 godziny? Nie, 17:20, prawie pierwsza.
Tak.
4 godziny.
Tak.
A wy pierwszą graliście bez tłumaczenia też około 4 godziny.
Około 3.
3 z hakiem.
Czyli
więcej godzinę na gracza.
Godzinę na gracza rozgrzewkowo trzeba liczyć.
Tak jest.
I wydaje mi się, że w przyszłych instancjach ten czas nie skróci się bardzo z powodów, o których wspomnimy troszeczkę później.
Tak jest. Ja tutaj jeszcze też nawiążę do tego, że była to gra nominowana do Golden Geeka w kategorii gra ciężka, w kategorii najlepsza, bez tematik, czyli najbardziej taka utematowiona.
Tak, i to też jest coś, na co chciałem zwrócić uwagę, że kolejnym wspólnym mianownikiem wszystkich gier pana Vitala Lacerdy jest to, że one jak na gry euro raczej próbują być o czymś, niż być po prostu łamigłówką ubraną w cokolwiek.
Tak jest. No i oczywiście też trzeba wspomnieć o tym, że oprócz tego, co powiedziałeś, czyli że gry są wydawane przez Eagle Griffon Games, to dodatkowo prawie wszystkie ostatnie gry są malowane przez Iana O'Toole'a lub
tak
są przemalowywane, bo przypominamy Kanbana, tego starą wersję, którą myśmy jeszcze grali, a potem Kanban EV, czyli ten taki super ekstra projekt Iana O'Toole, to etatowy grafik Eagle Griffon Games i gier Vitala Lacerdy. Tematycznie to, co w tej grze tam robimy?
Lata 20, prohibicja, klimat filmów typu... O nie, i miałem powiedzieć Unforgiven, a to nie jest Unforgiven, tylko Untouchables, też U na początku. Nietykalni. zamiast bez przebaczenia. Czyli Kevin Costner szuka alkoholu po mieście, a Al Capone ten alkohol chowa. W tej grze również pojawił się Al Capone, tylko nie wiem, czy zauważyłeś go. Jeden ze statków pływających dookoła Manhattanu jest statkiem pana Al Capone. Więc tak.
Powiem ci, że tak dużo rzeczy zwraca twoją uwagę, że tam ciężko stwierdzić, bodźców wzrokowych jest, bym powiedział, zbyt dużo.
Żeby jeszcze szukać smaczków.
My sam o to rozmawiał, jak człowiek szedł i mówi, rozkładamy stół, nie? I sobie myślę, 180 nie styknie. I rozeszliśmy do 240 i faktycznie stykło.
Więc tak, lata 20. Stany Zjednoczone, a dokładnie Manhattan, Nowy Jork, czasy prohibicji. A my jesteśmy gangsterami, którzy zajmują się produkcją, dystrybucją i sprzedażą alkoholu, aby zarabiać pieniążki. I to, co w tej grze jest fajne już od samego wejścia, to, że naszym końcowym wynikiem, naszymi punktami zwycięstwa jest ta gotówka, którą sobie zmagazynujemy w kieszeni i w sejfie przez całą rozgrywkę. Nie ma abstrakcyjnego liczenia punktów przeliczanego przez cokolwiek i tutaj wychodzi ze mnie jeszcze trochę złośliwości, że oczywiście, że jest, tylko nazywa się pieniędzmi, ale te pieniądze, jak już zarobimy jako punkty zwycięstwa, to możemy na coś wydawać, ponieważ są pieniędzmi, a nie abstrakcyjną ideą oceniającą.
No trzeba być najbogatszym, więc nie ma punktu zwycięstwa, tylko trzeba być najbogatszym, ale żeby być najbogatszym, to tak jak w każdym biznesie rozrywkowym, w tym przypadku prohibicją alkoholowym, trzeba inwestować, żeby wyciągać.
Parę akapitów w instrukcji przybliża nam również króciutką historię tego, jak to było zorganizowane, więc to jest coś, o czym ja tobie nie mówiłem w trakcie rozgrywki, ale te wszystkie większościówki i liczenie przewag i wypłacanie premii co rundę, to była wielka organizacja gangsterska.
Znaczy, ja przeczytam opis na BoardGameGeek, który jest strasznie długi, jak na opis. I on właśnie w większości skupia się na flafie tej gry, a nie na tym, o czym jest ta gra.
Oczywiście.
Więc mówienie o tym, jaka była prohibicja na Manhattanie, o Lucianim, tak? On się nazywał Lucianim z tego, co
pamiętam. Lucky Luciano.
To wszystko przeczytałem i tutaj faktycznie trzeba przyznać, nie wiem, czy to dobrze to oddaje, ale z tych wszystkich ostatnich gier tego typu, to jeszcze ten Scarface taki, miałem poczucie, że z tych takich mafijno-potyczkowych, to też był taki mocno klimaciarski, nie? I tutaj też faktycznie ten klimacik jest oddany nie tylko tą wielką planszą, nie tylko tymi budyneczkami, które wystawiamy, pionkami mafiozów, czy gośćmi, którzy tam możemy podpisywać.
Ci goście, z którymi możemy podpisywać, to są mafiozi. Ci brązowi to są gangsterzy, a ci w twoim kolorze to są członkowie rodziny i donowie.
No właśnie.
Jesteśmy w krainie euro, więc wszystko musi mieć swoją konkretną nazwę.
Dokładnie, ale jakby wszystko to dla mnie są właśnie jakieś tam watażkowie, nie watażkowie. I ten klimat jest też właśnie poprzez te komponenty, bo komponenty są, no, nie wiem, ta ciężaróweczka, te beczki, to wszystko jest. Ostatnio graliśmy zresztą też grę, pamiętasz, Five Families, pięć rodzin, która też miała Manhattan, też były beczki, była to trochę prostsza oczywiście, ale to też znowu jakby fantazjowanie na ten sam temat, więc można powiedzieć, że faktycznie gra klimatem stara się jak najbardziej jakby mechanicznie i to, co robimy, nawiązywać do tego, o czym jest ta gra. Dodatkowo wykonanie przepiękne, cena zresztą też przepiękna, ale adekwatna do tego, co się dostaje, bo to pudło jest wypchane po brzegi i tekturą grubą, i drewnem, i plastikowymi insertami, które tu wszystko mieszczą, więc zdecydowanie jak zwykle Eagle Gryphon gdzieś tam sobie postawił takie coś, że będziemy robić duże, drogie gry i się tego trzymają.
I całkiem sympatyczne jest też to, że jak już dostajesz taką wielką, drogą grę, to w środku pod wszystkimi wypraskami są ukryte nadmiarowe elementy zamienne. Czyli jak zgubisz pionek, to pewnie jest zapasowy pod wypraską.
Super, to tego nie wiedziałem. Dobrze, czyli możemy powiedzieć, że klimat jest?
Klimat jest.
Wygląd jest?
Wygląd jest, ale jeszcze chciałem się zatrzymać na chwilę przy klimacie, że klimat jest, dopóki nie zaczniemy bardzo, bardzo opowiadać o mechanice.
Oczywiście, no tak, bo jak zaczynamy opowiadać o mechanice, to się z tego robi po prostu zwykłe euro.
Tam wszystko się spina do momentu, aż nie powiemy, A podrabianie, fałszowanie ksiąg rachunkowych to będzie po prostu realizowanie celów, które... I to nie jest jakoś tam specjalnie bardzo klimatyczne, że a miej sobie knajpę w każdej lokacji, albo w tej konkretnej lokacji miej kasyno i klub nocny. I to jest już takie standardowe euro. My tu mówimy po euro, rozumiemy i nie zamierzamy się nad tym bardzo rozwodzić.
Tak, tutaj zresztą muszę powiedzieć, że wczoraj jak grałem pierwszy raz wczoraj i w sumie będę mówił o tym tylko po jednej rozgrywce, czy nie grałeś więcej, ale jak mi tłumaczyłeś, to od razu miałem takie... Znaczy, bo mówiłeś moim językiem, tak? Zresztą wynik pokazał, że mówiłeś moim językiem.
A z windziarzem trzeba rozmawiać o grach, tłumaczyć mu gry w ten sposób. Słuchaj, to jest gra, ale najpierw ci powiem, gdzie są punkty i jak się je robi, a później ci wytłumaczę.
No, ale skutecznie to zrobiłeś. Tak, nie zagrałem wczoraj tragicznie źle. A sumarycznie właśnie mówię, gra mimo tych dużej ilości zasad, niewielkiej ilości wyjątków, to bardzo się łatwo układa, jeżeli się jest graczem euro. Nie?
Oczywiście. Aczkolwiek, jak już powiedziałeś o wyjątkach, to mówiłem ci wczoraj, że w tej grze znalazł się najprawdopodobniej mój ulubiony akapit zasad z instrukcji w tym roku. To znaczy, wszyscy, którzy czytali więcej niż 5-6 instrukcji w życiu, pewnie wiedzą, co to jest złota zasada. Złota zasada to jest zazwyczaj w instrukcjach rzecz, która mówi, jeśli coś w elementach gry jest sprzeczne z tą instrukcją, to jest ważniejsze niż zasada na karcie jest ważniejsza niż zasada w instrukcji lub coś w tym stylu. I zazwyczaj jest to ostateczne i niepodważalne. Speakeasy również posiada swoją złotą zasadę, to znaczy kiedy wystawiamy sobie budynki na planszę, to one mogą stać bez obstawy i są funkcjonujące, albo może do nich przyjść policjant i wtedy one przestają funkcjonować. I złota zasada mówi, że budynek, który jest niefunkcjonujący z powodu obecności policjanta, liczy się tak, jakby go na planszy nie było. I to jest złota zasada tej gry. Następny akapit podaje wyjątek od złotej zasady i rozbawiło mnie to bardziej niż powinno, ale niestety takie rzeczy bawią ludzi, którzy instrukcji czytają dużo i z zasadami obcują dużo.
Tak jest. Ja tutaj jeszcze powiem, że była jakaś tam errata dotyczyła jakichś drobiazgów, natomiast
przede wszystkim jest misprint na planszy, ale i jest w każdym egzemplarzu w pierwszym druku, bo tak to jest, jak nie umieszcza się, jeśli na instrukcji, na planszy nie umieszcza się żadnego elementu tekstowego, to nie umieszcza się go po to, żeby ta plansza mogła być do wszystkich edycji językowych, więc we wszystkich edycjach językowych jest błąd w pewnym miejscu, jest tarcza obok symbolu kasyna, której to nie powinno być, ale w takie szczegóły nie będziemy już wnikać.
Tak jest, ale mówię, tam jakieś takie drobiazgi się pojawiły. No dobrze, no, a teraz może powiemy, bo w sumie gra się tę grę długo, ale tak naprawdę ta gra to nie jest jakaś super trudna mechanicznie rzecz.
To jest gra typu, w tej grze zagrasz 11 setup, a potem 11 tur, czyli 11 razy wyślesz.
Śmieję się, bo wczoraj Czuczynik tłumaczył mi grę podczas setupu i setup sam trwał jakieś 20 minut, samego setupu robiliśmy, dwóch, bo mi jeszcze tam mówiłeś, co mam zrobić. Przy okazji mi tam tłumacząc jakieś pierdoły, a potem 40 minut mi tłumaczyłeś grę.
Więc w tej grze 11 razy weźmiemy ze swojej planszy pionek Dona i wystawimy go na planszę, na pole akcji, żeby tę akcję wykonać i ta akcja od tej pory jest zablokowana dla innych graczy. Gracze muszą wybierać inne akcje, czyli mamy tutaj standardowy worker placement.
Z jednym polem, na które mogą chodzić wszyscy.
Tak jest, z jednym polem ucieczkowym, na które mogą chodzić wszyscy. Mhm. I to jest bardzo proste, znaczy to jest gra typu trudna, prosta gra. Bo ona, każda pojedyncza zasada w oderwaniu od pozostałych zasad jest prosta, ponieważ akcje, które mamy do wyboru, zazwyczaj ograniczają się do rozwiń jakąś umiejętność, która będzie miała przełożenie na to, co robisz w grze. Albo na przykład mamy akcję, która mówi, wyprodukuj alkohol. A ile go produkujesz? No produkujesz go
Ile
wskaźnik na twojej planszy masz rozwinięty. Masz akcje, które pozwalają ci wystawiać budynki na planszę. Masz akcje, które pozwalają ci wozić samochodzikiem beczki po planszy. Masz akcję, która pozwala ci atakować statki przemytników, żeby rabować z nich skrzynki alkoholu, punktacji i beczki alkoholu. No i masz akcje, którymi możesz sprzedawać beczki. No i oczywiście masz też akcje, dzięki którym możesz najpierw pozyskiwać księgi rachunkowe, a później wystawiać księgi rachunkowe na planszę, żeby realizować cele.
Spełniając cel, tak jest. I zdecydować punkty, punkty za realizację celów.
Trudność w tej grze polega na tym, że jest to gra typu logika wykreślankowa. To znaczy, popycham jedno domino, które robi mi jedną prostą akcję, ale w jakiś sposób w ramach tej jednej akcji odpalam jakąś kolejną. I mogę w ten sposób przelecieć przez kilka do, no kilkanaście to by było duże nadużycie, ale powiedzmy, że wybieram pole akcji, na którym mogę zatrudnić sobie nowego gangstera, nowego członka rodziny. Tego członka rodziny mogę wziąć do siebie i to w sumie ta akcja się kończy, albo mogę go wysłać do portu, żeby czyhał na statek.
Sam też wyczyhał dokładnie.
Kiedy wysyłam go do portu, to wybieram w takiej minigierce w tabelce, wystawiam go na odpowiednie pole i z każdym tym polem jest związana jeszcze jakaś inna akcja. Więc mogę go wysłać, żeby dobrać książkę, albo żeby dobrać kartę i tak dalej, i tak dalej. I w miarę tego, jak uczymy się, w jaki sposób łączyć ze sobą te akcje i w jaki sposób przygotowywać sobie tury, które potrwają nawet po 10 minut z wliczonymi rollbackami, ponieważ o nie, myślałem, że na tym etapie po wykonaniu tej czwartej mini akcji będę miał zasób więcej, a jednak mam zasób mniej, to ja chciałbym cofnąć. I to jest tak naprawdę puenta tego, co chciałem powiedzieć. Jest to gra o wykonywaniu całej sekwencji akcji, a następnie cofaniu ruchów, żeby zrobić to.
No to jak u Felda są sałatki punktowe, to tutaj u Witala są sałatki kombowe, czyli dla komboso lubnych graczy ta gra będzie zdecydowanie pożądana, dlatego że tak jak powiedziałeś, tutaj poziom satysfakcji z tego, że tak naprawdę każde praktycznie pole, na które będziemy szli, to są dwie prostciutkie akcyjki. Nie? Pierwsza tam, nie wiem, zbuduj budynki, a potem zagraj kartę, albo zbuduj budynki, zagraj konkretną kartę, albo przesuń się na takimś torze i zrób coś tam innego. Także sumarycznie są to dosyć proste rzeczy, no ale trudność oczywiście, trudność, o której powiedziałeś, nie wynika z tego, co zrobić, tylko gdzie zrobić i w jakiej kolejności to zrobić, tak? Bo tak jak wspomniałeś o tym, mamy tutaj proste zbieranie punktów w postaci pieniędzy. Te pieniądze chcemy zbierać poprzez, nie wiem, poprzez produkcję alkoholu, sprzedaż tego alkoholu, poprzez walenie w te statki przemytników, żeby odblokować sobie jakieś tam punktacje, a żeby to zrobić, to trzeba właśnie w odpowiednim miejscu zaatakować te statki z odpowiednią siłą. No i trzeba jeszcze pamiętać o tym, że na tym Manhattanie oprócz nas, czyli naszych rodzin i oprócz tych mafiozów, którzy tam się pojawiają, pojawia się też policja, przed którą trzeba się chronić swoje budynki, żeby mogły one funkcjonować.
No, czyli policją w tej grze się negocjuje.
Dokładnie. No tak było, nie? Czyli policja przychodzi, daje się łapówkę i trzeba przy niej stać i z nią sobie rozmawiać. Ale też co jakiś czas przyjeżdżają nowi mafiozi, którzy będą atakować jakieś części Manhattanu, przed którymi się musimy bronić, więc sumarycznie jest to taka, mówię, bardzo prosta gra, w której bardzo dużo różnych rzeczy wpływa na to, co będziemy mogli w tej grze zrobić. Oprócz tego, co powiedziałeś, czyli kto pierwszy zajmie jakieś pole, to ten lepszy, chociaż mamy tam akcję ucieczkową, gdzie możemy podmienić czyjś pionek na swój i wykonać tę samą akcję. To pierwszy, ten lepszy. No i
kto pierwszy, ten lepszy też jest na planszy.
Na planszy, dokładnie miałem powiedzieć to, że właśnie, że mamy różne miejsca na tej planszy. Niektóre żetony, które tam się znajdują, które otrzymujemy za zbudowanie budynku, nas bardziej będą kręciły, inne będą nas mniej kręciły. Mamy trzy strefy Manhattanu i co koniec takiej dużego, takiej części roku będziemy sobie zdobywać punkty za posiadane tam budynki i tam też mamy taką większościówkę, więc ogólnie, tak jak powiedziałeś, jest tu logika wykreślankowa w postaci tej ciągłości, powiedzmy, i wykonywania szeregu różnych akcji, które się zazębiają.
I to jest lacerdowa kaskada. To też jest rzecz, która przewija się w różnych grach autora.
U lacerdy to tak, ale właśnie z tą taką różnicą, że w większości gier jednak wykreślankowych to każdy sobie rzepkę skrobie, a tutaj w tym przypadku rzepki sobie samodzielnie skrobiamy, bo ta plansza właśnie powoduje, że ja muszę niestety patrzeć, co robią inni gracze. Dlaczego mówię niestety? Dlatego, że powoduje to, znaczy akcje są proste, ale nie mogę zacząć myśleć o swojej akcji, dopóki nie będzie moja kolej, bo nie wiem, co się wydarzy na planszy.
To jest w ogóle gra zabawnych sprzeczności, ponieważ jak myślę sobie worker placement, szczególnie na czterech graczy,
to myślę sobie,
będzie ciasno, będziemy sobie podbierać akcje.
A tu praktycznie nie ma takiej sytuacji. No.
A tutaj...
Rzadka takie występuje.
Blokowanie akcji, które interesowały innych graczy jest... dlaczego mówię o sprzecznościach, bo blokujemy sobie akcje, ale pól do wyboru jest tyle, że tych różnych odejść jest całkiem sporo, a nawet jeśli nie ma odejścia i faktycznie zależało mi tylko na jednej konkretnej akcji na planszy i ktoś mi to zajął, to znowu mamy trzy te pola kopiujące ucieczkowe.
No tak, one działają tak, że osoba, którą wyrzucam, wykopuje z miejsca, dostaje jakiś bonusik, tylko ten bonusik nie jest zbyt duży, bo on nie jest zbyt duży, ale uwalnia mi pole, na które chcę sobie skoczyć.
Więc zmierzam do tego, że myślę sobie worker placement, czyli będzie ciasno, ale kurczę...
Tak, tej kodry, tak jak mówiąc z tym analogią kołderki, ona nie jest taka krótka, jakby się wydawało.
Więc skoro nie jest ciasno, to pewnie będzie szybko i sprawnie, ale nie jest szybko i sprawnie, ponieważ... gra jest na tyle skomplikowana, to projektowanie tej swojej kaskady akcji w turze jest na tyle skomplikowane, że wyjęcie przez któregoś z innych graczy choćby jednej klepki z tych schodków, które sobie wymyśliłem, że po nich wejdę w swojej turze, powoduje, że muszę całe swoje myślenie rozpoczynać od początku, czyli mamy dużo miejsca, w którym możemy się poruszać i nie jest to tak, że jeśli zablokujesz mi pole, to ja jestem uwalony, więc pewnie znajdę inną ścieżkę do tego miejsca, do którego chciałem dojść, ale to sprawia, że w turach innych graczy nie mogę bardzo dokładnie planować swoich ruchów, bo nagle się okazuje, że a dobrze, zabrałeś mi jeden z elementów, który miał być trzecim stopniem mojej kaskady, więc teraz szukam innej drogi. I bardzo dużo z naszych tur, które graliśmy, szczególnie w partii czteroosobowej, wyglądało na... Przepraszam, ja wiem, ja miałem wszystko przemyślane, ale to mi zmieniło całkowicie sytuację. I 5 minut ciszy w poszukiwaniu kolejnej opcji.
Ja tutaj dodam tylko to, bo faktycznie powiedziałeś o tym, że nie ma takiej ciasnoty, jakby, bo też trzeba pamiętać o tym, że większość akcji, przynajmniej ta główna część akcji dostępna jest na przykład dla trzech graczy, nie? Czyli mamy akcję, którą wykona trzech graczy, tylko one się różnią tą taką akcją dodatkową, nazwijmy, tak? Czyli nie wiem, budowanie kasyna czy tam dwóch dużych budynków będzie dostępne dla trzech graczy, tylko to, co się zrobi po tej budowie, czy się zagra kartę fioletową, czy dowolną, to już kwestia, którzy tam się wybierzemy. Ale za to ta gra ma dość dużo wyścigów, bo właśnie te księgi, o których wspomniałeś, i bardzo często tam jest mało miejsc przy tych księgach.
Jeśli gramy na trzech lub czterech graczy, to każdy cel może być zrealizowany przez maksymalnie dwóch. Jeśli gramy na dwóch graczy, każdy cel może być zrealizowany raz.
Więc tutaj mam wyścig szczególnie właśnie na trzech, czterech graczy. Na czterech graczy to już w ogóle to było bolesne, bo dość szybko widzisz, że na przykład ktoś może ten cel zrealizować i chcesz być pierwszy albo nie pierwszy, a tam są ukryte fajne, spore punkty. Więc ja bym powiedział, że tej ciasno tutaj nie ma, natomiast bardziej bym powiedział, że czułem tutaj w pewnym momencie, szczególnie w końcówce, czułem wyścigi, że chcesz jako pierwszy położyć tam księgę, bo to coś tam ci da.
Więc... Całkiem fajne jest też to, że o ile 90% akcji, które są dostępne w grze, dają możliwość budowania tej kaskady, to znaczy jest akcja, która znajduje się na planszy na polu worker placementowym, identyczna kopia tej akcji może znajdować się na przykład na karcie, którą mamy w ręce i którą będziemy mogli zagrać. Taka sama kopia tej akcji znajduje się gdzieś na którymś żetonie na planszy, więc jeśli zbuduję na tym polu budynek, to odblokowuję sobie taki żeton, który będę mógł w przyszłości zagrać i mogę je sobie przeplatać jak chcę. Ale są akcje pod tytułem zagraj żetony, które zebrałeś wcześniej, i akcja pod tytułem realizuj cele, i one znajdują się tylko w jednym miejscu na planszy i to jest na dokładkę to samo miejsce. Czyli mamy to pole restauracji, na którym nie ma limitu jednego pionka na tym polu, ale na tym polu właśnie dlatego znajdują się te kluczowe, kończące, nazwijmy to, te takie wyjątkowe akcje.
No, to pole też jest o tyle ważne, że jest to jedno z tych pól, które odpala pasywny dochód w tej grze, bo jak ma się kasyno, to w momencie, kiedy przynajmniej jeden gracz tam pójdzie, to na końcu tury,
rundy,
otrzymuje się dywidendę z kasyna, które jest, funkcjonuje albo jest chronione w miejscu, gdzie jest policjant, więc to jest bardzo ważne, ale też wiąże się z tym druga rzecz, mianowicie zmienia się kolejność graczy. Ta kolejność wpływa na dwie rzeczy. Po pierwsze, no, który wykonuje swoją turę, ale też jaki jest koszt wystawiania ochroniarzy na planszę. Oni są dosyć ważni, bo oni zapewniają nam to, że nasze przybytki, nasze bary, nasze knajpy, nasze kasyna funkcjonują. No i też powoduje jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie zmieniając kolejność, może się zdarzyć taka sytuacja, wczoraj była taka sytuacja, że ja wykonałem akcję jako pierwszy, potem trzech panów wykonało akcję i spadłem na miejsce czwarte. Wiązało się to z tym, że wykonałem akcję jako pierwszy, potem trzech panów wykonało akcję, potem trzech panów wykonało akcję i potem ja wykonałem akcję. Jak sam wspomniałeś, powiedzmy, że runda, przeciętna runda trwa między 5 a 10 minut, to gdybyście brali po 10 minut, to między moją jedną akcją a następną było 60 minut różnicy.
No zdążyłbyś przeczytać książkę, która tutaj leżała na parapecie wczoraj, Sny o pociągach, króciutka.
No, to, że ona była króciutka i miała duże literki, nie znaczy, że była, że czytało ją się szybko. Znaczy czytało się, ale są takie książki, które wchodzą trochę dłużej. Więc to mnie trochę zaskoczyło, bo trzeba powiedzieć, że cała ta jakby główna mechanika i to, co coś w tej grze robi, jest dość satysfakcjonujące i każda ta tura też jest satysfakcjonująca i to zarabianie pieniędzy, ten pomysł z pieniędzmi, które jedne lądują w naszej łapie i one są jakby wiadome i oni wszyscy wiedzą i wiedzą, ile mamy punktów, ale część pieniędzy ładuje w naszym sejfie, z którego możemy wyciągać pieniądze, ale żeby te pieniądze wyciągnąć, to musimy zapłacić za ich pranie. Jak wiecie, pranie jest drogie, więc żeby wyciągnąć monetę jedną, to trzeba jedną monetę uprać, czyli oddać do banku. No i na końcu też nigdy nie wiemy, jaką mamy liczbę punktów, dlatego że duża część tego, co zdobędziemy w trakcie gry, jest schowana właśnie w tym sejfie przed oczami innych graczy.
No, właśnie trafiło we mnie coś zabawnego. To znaczy, że korzystając z szablonu mema internetowego, powiem, że jeśli dostałbym złotówkę za każdym razem, kiedy w tym roku zagrałem w grę o mafii, w której dało się wyjąć za zasłonki monetę, odrzucając drugą monetę do śmietnika, to miałbym 2 złote. I to nie jest dużo, ale jestem zaskoczony, że dostałem to 2 razy.
No właśnie, więc
chodzi mi o La Familia.
La Familia, no. Och, La Familia też dobry tytuł. W każdym razie, no, tak jak ja zacząłem mówić, o ile cała gra i ta punktacja i ten klimacik jest fajny, przyjemny, to mówię, to daje dużo, dużo takiej frajdy, ale w takiej frajdy, kiedy ja jestem zaangażowany, to moment, w którym ja jestem niezaangażowany, a to znaczy, że w każdej innej turze przeciwnika, czy w każdej turze każdego innego przeciwnika, to zaangażowanie moje polega tylko na tym, żeby zobaczyć, co on zrobił, czyli raczej wyniki tego, czyli gdzie postawił budynek, czy poszedł gdzieś napisać książkę, czy zajął pole, które akurat ja chciałem, na które ja chciałem wysłać swojego pracownika. To muszę powiedzieć, że dość duży dysonans mam pomiędzy tymi dwoma rzeczami. To znaczy, dysonans jest taki, że sprawia mi przyjemność granie w tę grę, ale nie sprawia mi przyjemności czekania na swoją turę i to, jak długo ta trwa.
Hasłem wczorajszego wieczora było zdanie: ta gra bardzo mnie bawi w trakcie moich tur. A no. I zostawało takie znaczące niedopowiedzenie, bo w turach innych graczy no powinienem myśleć o swoim kolejnym ruchu, ale jedyne do czego doprowadzało myślenie o swoim kolejnym ruchu w turach innych graczy, to raczej pewna frustracja.
No frustracja, że nie możesz czegoś zrobić, albo że pojawi się budynek tutaj w tym miejscu, albo że ktoś zdał dane miejsce. I tak jak mówię, gdyby te tury były... Te tury graczy nie były tak długie, bo niektóre są naprawdę bardzo długie, mhm. Szczególnie ta końcówka, gdzie tam już zaczynasz już, po pierwsze jesteś w miarę rozwinięty.
O, na początku jesteś w stanie...
zrobić niewiele.
Znaczy, na początku swojej końcowej tury jesteś w stanie zagrać kartę pomocnika, która jest taką specjalną podfazą, co robi, to pozwala czasem popchnąć jakieś małe domino, później masz wysłanie... Normalną swoją turę wysłanie robotnika, znowu odpalasz domino i to potrafi
trwać. Dograsz kartę, nie dograsz karty, coś tam jeszcze i tak dalej. Dodatkowo też o tutaj muszę powiedzieć, że upierdliwe jest w tej grze takie dwie czynności, które się robi. Mianowicie za każdym razem, jak się pozbywasz karty, to trzeba wschodzić pod spód talii, z której je dobierasz. I
jest
to upierdliwe.
To paskudne.
A upierdliwe wiąże się z tym, że te karty wpinasz sobie w swoją planszetkę, więc musisz najpierw wyjąć z tej planszetki, wysunąć ją, potem wsunąć tą drugą,
i
którą
to
zagrałeś.
Jest ewidentnie konflikt takiego projektanckiego, ale to będzie fajne z rzeczywistością, bo ta twoja planszetka wygląda super z tymi,
ale Lacerda pewnie nie miał takiego czegoś,
no, oczywiście.
Nie była ona dwuwarstwowa.
Gramy kartę i tę kartę wpinamy sobie do swojej planszy gracza.
To w prototypie po prostu kładły się nad, nie?
Oczywiście, a tutaj ktoś wymyślił, że będziemy ją wkładać w takie wycięcie i tam ilustracja z tej karty będzie albo w drzwiach, albo w okienku i to wygląda super. No. Dopóki nie musisz zagrać kolejnej karty tego samego koloru, wyrzucić poprzedniej, odłożyć na spód talii. Pamiętaj,
kasus że... Kasus na gloryturom i wsuwania pod planszetkę, która nie była dwustronna i nie miała niczego innego.
Dwuwarstwowa
i nie miała tych pinów, które się tam, nalepek, które się przylepiało na dole. To takie dość problematyczne. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że wraz z tym, co jak gra sobie funkcjonuje, na tej planszy pojawia się mnóstwo rzeczy. Pojawiają się beczki stojące przy coraz większej liczbie budynków. Pojawiają się żetony mafiozów. Pojawiają się żetony pistoletów. Pojawiają się nasze takie żetony, które mówią, z kim mamy podpisaną umowę mafijną. Czyli na przykład mamy jakiegoś tam gangstera, któremu zapłacimy, który będzie nas ochraniał. Pojawiają się policjanci i tak dalej, i tak dalej. I czytelność tej gry naprawdę dość mocno znika.
Wykładniczo spada.
Co też dosyć... Nie, tak fizycznie to jakby to bolało, ale fizycznie bolała mnie jedna rzecz, mianowicie te statki. Te statki mają kolory, ale ta plansza dla mnie statków absolutnie tych kolorów mi nie sprzedawała. To znaczy ja nie mam tak, że patrzę i wiem, że to jest dokładnie ten kolor.
Z mojej perspektywy w tym miejscu, gdzie ja siedziałem, to stojące beczki zasłaniały mi ilustrację koloru statku, więc też za każdym razem musiałem wstawać, żeby pamiętać co do którego.
Także czasami barokowość i estetyka pewnych rzeczy niekoniecznie idzie w parze z ich funkcjonalnością. W tym przypadku można mieć takie odczucie. Także to są takie minusy, bo to są minusy. Minusem takim naprawdę sporym jest właśnie ta długość rozgrywki. Minusem dla mnie też mimo wszystko jest to, że pewne rzeczy tutaj giną w gąszczu wielu, wielu informacji, które się otrzymuje, plus to, że trzeba, żeby zagrać Speakeasy, naprawdę trzeba mieć dużą przestrzeń do tego, bo te planszetki są duże, ta plansza jest duża, dodatkowych planszetek jest jeszcze sporo, więc tego trochę jest. Natomiast trzeba powiedzieć, że regrywalność w tej grze wynika głównie z układu z początkowego tych gangsterów i żetonów, które pojawiają się na planszy.
Na początku będziemy sobie losować, w których regionach na planszy będą policjanci, w których regionach na planszy
będą mafiozi
z już wybudowanymi budynkami i będzie w losowej kolejności też będziemy wykładać na planszę. W sensie wiemy, że po pierwszym roku zaatakują w tych trzech konkretnych miejscach, a później może się wydarzyć cokolwiek i siła tych kolejnych atakujących mafiozów będzie coraz większa. No ale ten setup zmienia na tyle, że inaczej będzie wyglądała trochę partia, w której mafiozi rozłożą i policjanci rozłożą się równomiernie po całym Manhattanie, a inaczej będzie wyglądała, jeśli na przykład o wszystkich czterech pierwszych policjantów no tak, będzie w jednej strefie.
Dokładnie, nie? Albo, no tak, i druga rzecz jest też taka, że zagrywalnością, że mam wrażenie, że tutaj otwarcia można sobie robić różne, mianowicie w zależności od tego, jaki budynek sobie, budynkiem sobie rozpoczniemy, to od razu możemy jakby kierować się w pewne rejony, nazwijmy to, albo strategie, które możemy przyjąć.
Bo właśnie, jak już padło słowo strategia, to ja na razie szlifuję jedną, to znaczy dobrze jest być silnym, bo jest to łatwe.
Ale wiesz, ale siła też pomaga przed obroną, nie?
Właśnie
ponieważ zawsze cię przywalą.
Specyfika tej gry polega na tym, że na końcu gry policjanci będą wszędzie i mafiozi będą wszędzie.
Każdy
więc decyzje, które podejmujemy na początku gry, to ograniczają się w dużym uproszczeniu do tego, czy chcę na początku pobić się ze słabymi mafiozami, żeby później nie mieć z tym problemu, czy chcę wystawiać się trochę taniej, trochę prościej być może na pola, na których mafiozów nawet jeszcze nie widać, że będą atakować. Wiem, że do końca gry zaatakują i zaatakują mocno, ale teraz jest spokój, więc może zaryzykuję i pójdę sobie na to pole, na którym widzę, że przynajmniej przez 2 lata teraz nie będzie ataku.
Wczoraj nie wiem, czy ty to zrobiłeś, zakładam, że obaj robiliśmy to specjalnie. Postawiliśmy się na jedno pole świadomością, że będzie tam atak, świadomością, że musimy to obronić, ale to będzie najłagodniejszy atak.
To będzie najłagodniejszy atak w tej grze.
I zaskoczyło mnie to, że tylko my we dwóch tam poszliśmy.
A, bo to też miało związek z tym, że jak mamy punktację większościówkową na koniec każdego roku, to różne regiony... Są 3 regiony na planszy i jeden daje mało pieniędzy, ale jest na środku i jest łatwo skomunikowany ze wszystkim. Jest ten po lewej stronie planszy, dolna część Manhattanu. No, jest tam trochę więcej miejsca na statki być może i jest trochę daleko i jest... Nawet nie jest bezpiecznie, ale daje mniej, ale te regiony są wszystkie obok siebie. No i jest ta część koło Central Parku, która ma taki śmieszny kształt, że z jednej jej strony trzeba jeździć naokoło przez środek do drugiej, bo przez Central Park ciężarówki nie jeżdżą i ona daje głupie pieniądze w większościówce. I byłem zdziwiony, że koledzy pozwolili nam trzepać głupie pieniądze za to.
Ja też byłem zdziwiony, bo nie dość, że ustawiliśmy się w miejscu, w którym łatwo było się obronić, to jeszcze trzepaliśmy głupie pieniądze z tego. Tak głupie, naprawdę głupie, bo tam ich w ogóle nie było przez dłuższy czas. Więc ale tak było, więc to było dosyć ciekawe. Ma to też jakiś chyba tam klimat, bo pierwszy ten Central Park, który to tam robi i kolejna rzecz, tam mi się wydaje, że jak się tam właśnie idzie, już kończąc Central Park, idzie się w górę, to tam coraz bardziej niebezpiecznie jest, wiesz, w Nowym Jorku. Pamiętam, że wszyscy mówili don't go there, to jest very, very dangerous, także nie, być może mieli rację. Także ja mam taką, jeżeli chodzi o ocenę tej gry, nie potrafię jednoznacznie ustalić, czy... Znaczy, jeszcze zapomniałem powiedzieć, wczoraj to wspomniałeś, że na 3 graczy chodzi to o tyle lepiej, że dalej gracie taką samą zabawę.
Już rozwijam. Na 2 graczy problemem jest to, że jest bardziej nożowa walka o kontrakt, znaczy problemy, cechy. Jest bardziej nożowa walka o kontrakty, tylko jeden realizuje cel z 2 graczy, ale ta większościówka jest... Każda większościówka, która jest tylko na 2 graczy, jest mniej ciekawa niż tych graczy jest więcej. Więc na 2 osoby to technicznie rzecz biorąc chodzi, ale na 3 osoby jest ciekawsze, bo bardziej się przepychamy o kontrolę w regionach. A 4. gracz teoretycznie dodaje trochę do tej większościówki, ale wydłuża rozgrywkę o tyle, że nie wiem, czy warto dodać sobie godzinę czasu, żeby ten jeden aspekt gry był tylko odrobinę ciekawszy. Więc faktycznie to wygląda, jakby miało działać najlepiej na 3 graczy.
No tak po tym jednej partii też mi się tak wydaje i teraz powiem, dlaczego po jednej partii i dlaczego recenzujemy. Bo wydaje mi się tutaj, że ta gra nie będzie miała tak, że zagram drugą i ona się nagle mi odmieni zupełnie. Nie stanie się kasztanem, ani nie stanie się bardziej wybitna.
Przez to, że ta gra ma w sumie proste akcje i jest to gra o budowaniu kaskady akcji, Wydaje mi się, że każdy, kto zagra w nią raz, poczuje po tej pierwszej partii, czy to jest coś, co mu siądzie, czy nie.
I znowu, ten dualizm, o którym powiedziałem i ten dysonans, który mam, ciężko mi jest zaprojektować moją odpowiedź, dlatego że ja bardzo chętnie w to zagram ponownie. Uważam, że to jest bardzo fajnie skrojona, dobrze działająca gra, ale problemem dla mnie jest jednak czas rozgrywki. Że czas rozgrywki jest taki, że on jest mocno niesatysfakcjonujący i to, jak długo wczoraj siedziałem bezczynnie podczas rozgrywki.
To ja ci przerwę i zbuduję twojego chochoła troszeczkę. Czy boli cię bardziej czas rozgrywki, czy dynamika rozgrywki? Bo gdybyśmy grali 4 godziny, ale...
Ale bym był intensywnie zaangażowany, to by nie bolało. Tak, dynamika rozgrywki. To, że mogę czekać na swój drugi ruch paskudnie długo, i to, że te tury graczy są zbyt długie. Zbyt
tak,
długie, nie?
Więc dla ścisłości nie czas jest tutaj problemem.
Najgorsze jest to, że na przykład wczoraj były takie, że 2 czy 3 sytuacje, że wiedziałem, powiedzmy, że nie wiem, grałem po Tomku czy po tobie i wiedziałem, że ja mogę wykonać swój ruch symultanicznie z tobą, bo nie zrobię nic, co wpłynie na to, co ty będziesz robił. Czyli to, że tam postawisz budynek gdzieś czy coś tam, nic to nie wpłynie. Mógłbym grać w tym samym czasie. Są sytuacje, w których muszę poczekać, co zrobisz, tak? Natomiast no, to powoduje, że kurde, to jest... Znaczy pewnie to by była... Ja bym chciał wiedzieć, żeby to było takie pykadełko, albo bym chętnie to grał online, na zasadzie, że sobie tam klikam i mnie nie przeszkadza, jak długo wykonujesz.
Nie wiem, czy masz w domu ekran takiej przekątnej, żeby to było dobrze do grania.
Nie mam takiego ekranu, mam tylko komputerowy ekran, znaczy laptopowy. No, ale wiesz, o co mi chodzi, że jakby ja mówię mentalnie, jakby jak najlepiej by mi to pasowało, że podchodzę, no wiesz, jak nie wiem, jak się gra czasami szachy, że stoją szachy, tak. Idziesz do kibla,
oczywiście.
Robisz ruch, wracasz...
To jest idealna gra do grania asynchronicznego. Te osoby przy stole wcale nie muszą być bardzo...
No tak, no, albo właśnie tak jak się śmialiśmy wczoraj, że dobrze by było mieć kawałek małego stolika obok i pyknąć coś po drodze w międzyczasie, nie? Żeby się nie nudzić, więc... Więc sumarycznie powiem to, że bawiło mnie to bardzo. Gra jest fajna, fajnie skrojona i schludna i przyjemna. Jak na, tak jak powiedziałeś, jak na wykreślankę, bez wykreślanki, no super. Natomiast ta dynamika mocno mnie zniechęca do tego, żeby grać w nią więcej. Druga rzecz, pewnie by mnie bardziej bawiło, że gramy w 3 osoby, które dobrze znają tę grę i po prostu... Im więcej będziemy grać, tym ten czas rozgrywki się będzie skracał w związku z...
Ale moja teza jest taka, że on wcale nie skróci się bardzo.
Drastycznie tak.
Bo tu zyskamy trochę wprawy w tym, jak w tej kaskadzie akcji operować i jak o niej myśleć, ale absolutnie nie zyskamy czasu na tym, że muszę poczekać na innego gracza na wykonanie akcji, żeby móc całkowicie rozplanować swoją turę. A ja w podsumowaniu powiem tyle, że to jest dla mnie po tych paru partiach ten najsmutniejszy rodzaj gry do polecania. To znaczy, ta gra jest ok, ale dużo łatwiej by mi się polecało ok grę. Szczególnie, że powiedziałem, że po pierwszej partii będziecie wiedzieć, czy tam coś jest dla was, czy nie. I dużo łatwiej by mi się polecało taką ok grę euro, gdyby kosztowała 150 zł, a nie kiedy kosztuje około 600, 500, 600. To są już dla mnie głupie pieniądze, jeśli chodzi o kupowanie zabawek. I to jest już mi ciężko polecić. Być może dla koneserów i psychofanów Vitala Lacerdy. Ja sobie kupiłem Zamki Burgundii za głupie pieniądze, bo jestem psychofanem gier Stefana Felda i Zamków Burgundii.
Zamków Burgundii, no.
Więc jestem miłośnikiem Stefana Felda i psychofanem Zamków Burgundii. Tak to podkreślę. Więc to jest bardzo droga gra, która w sumie jest ok, ale uważam, że cudów nie ma.
Jest dobra. Ja uważam, że jest dobra.
Na pewno podoba mi się bardziej niż inne gry Vitala Lacerdy, w które grałem, bo do tej pory ten autor kojarzy mi się z grami, które są trudne dla samego faktu bycia trudnym.
To zgadza się.
A wydaje mi się, że tutaj trochę wrzucił na luz i stwierdził, to się pobawmy. I mnie takie podejście
tak, bo tutaj
bawi.
Tak, bo tu nie ma tej... Ojejku, no pamiętam jak kanbana próbowaliśmy.
W kanbanie, kiedy wykonujesz akcję pobrania części z magazynu, to musisz przyłożyć kartę z wzorem do pewnego szablonu i na podstawie tego, jak do tego szablonu przyłożyłeś kartę, to takie części możesz pobrać. Po co robić takie rzeczy?
Znaczy, bardziej, nawet mi tam bardziej chodziło o to, że jakby liczba akcji i te ciągi, które tam trzeba zrobić, takie pewne ciągi, które, które trzeba zrobić, no one są takie jak, kurde, bym ktoś mi procesował medycynę i powiedział wykuj na pamięć coś tam. Studiowałem kiedyś taki kierunek, na którym musiałem na jednym zrobić pamięciówę, czyli jak na przykład przebiegałem nerwy w układzie nerwowym i co się stanie, jak przetniesz nerw wzrokowy na, nie wiem, na piątym kręgu szyjnym. Czy lewe oko ci odpadnie, prawe, czy przestaniesz widzieć kolory i tak dalej, i tak dalej. I to było fajne, tylko że jakby no to było tylko twórcze w pewnym momencie, tak? Czyli musiałem się tego na pamięć wyuczyć i tak dalej. Tutaj jest tego mniej. No mówię, ja mnie się stosunkowo, znaczy gdyby ktoś tutaj wczoraj ze mną był, to pewnie słuchając mnie powiedziałby, jemu się mega nie podoba, nie? Ale to nie podobała mi się gra, tylko doświadczenie związane z wyczekiwaniem na swoją turę. Więc powiem podobnie tak jak ty, zagrajcie, bo być może to jest właśnie gra, która, którym ten problem, o którym my mówimy, absolutnie dla was nie będzie przeszkodą i będziecie się świetnie przy tym bawić, bo mówię, sama rozgrywka, sam szkielet rozgrywki wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo przyjemny do tego, żeby z nim obcować. Także może nie najbardziej wesoła, ale też w miarę uczciwa recenzja Speakeasy. No i może to będzie jakiś przyczynek do tego, żeby zagrać w jakieś jego inne gry. Przypomniałem sobie, że jeszcze było to Fado, że on zrobił taką grę o Fado, o graniu na gitarce.
A to o tym zupełnie zapomniałem.
No, to też było w tym samym roku co Speakeasy. No, takie nietypowe.
W On Mars mógłbym jeszcze zagrać.
No dobrze, no ja jeszcze tak powiem, że jak pamiętam, jak byłem na Prążkach w Upactwie i tam chłopaki grali chyba też właśnie w czwórkę i tłumaczenie zasad, ja miałem takie, Boże, jakie to musi być ciężkie, jak patrzyłem na nich z boku, nie? I jak wczoraj grałem, miałem takie, kurde, jakie to nie jest ciężkie, nie? Tylko dużo decyzji trzeba zrobić, to drzewko jest takie dosyć rozbuchane, ale to ciężkie takie strasznie nie jest. Zaskoczony jestem, że ma 4,43 chyba na Board Game Geeku. To jest jakaś aberracja.
Wydaje mi się, że być może my też jesteśmy trochę zaburzeni. Po prostu ten sposób myślę, bo wiesz, nie masz jednego sposobu, na który gra może być ciężka, a my mamy po prostu większą łatwość w poruszaniu się po tym drzewku decyzyjnym.
Nie wiem, bo jest logiczne.
No tak.
Bo jest logiczne, w przeciwieństwie do wielu gier Lacerdy, gdzie dla mnie to było może nie dalej logiczne, ale proceduralne. A tutaj nie mam proceduralności, bo tu mam jednak jakąś swobodę. Zresztą wczoraj narzekałem po całym pierwszym roku, wstrzykałem się z kasy i powiedziałem, przerżnąłem tę grę. Tak było, powiedziałem, przerżnąłem tę grę, bo nie mam hajsu.
Ale się udało.
Ale się jakoś tam udało nie być najsłabszy. Dobrze, Speakeasy, niezbyt easy spikowaliśmy o tej grze.
Nie, no łatwo było to powiedzieć.
A łatwo było to powiedzieć, dobrze, to o tej grze opowiadali wam.
Ciuniek.
I Windziarz. Oczywiście zachęcamy was do napisania w komentarzu, graliście, nie graliście, brodzimy, nie brodzimy i co oczywiście myślicie o Speakeasy. Tyle od nas i do usłyszenia w kolejnym odcinku.